Posłuchajmy tego. Kontakty z ludźmi widzę jako test. Zastanawiam się, czy podołam. Jeśli zrobię dobre wrażenie, jeszcze bardziej się boję, że drugi raz mi się nie uda. Że ktoś się znów zawiedzie. Boję się pretensji o to, jaki jestem. Boję się, że psuję ludziom zabawę. Czuję, że wszyscy czekają, żeby mnie ocenić, czy dużo mówię, czy mało. A jeśli mało, będą się śmiać. Mam to przez takiego gościa z podstawówki. On się ze mnie naśmiewał, że mówię tylko tak, nie wiem. Przychodził na przerwach do mnie i przyprowadzał kolegę czy koleżankę, żeby sobie posłuchali i pośmiali się, po czym odchodził zadowolony. Utkwiło mi w pamięci, że ludzie nie wiedzą, gdy ktoś się popisuje. Nienawidzą, gdy ktoś się popisuje. Wtedy najchętniej atakują. Dlatego, gdy składam jakieś zdanie, nie używam wyszukanych słów. Boję się, że inni dostrzegą moje zdenerwowanie i zaczną się litować. Zdarzyło się, że ci, którzy widzieli moje przerażenie, mówili do mnie przesadnie delikatnym głosem. Wtedy czuję się jeszcze gorzej. Przez fobię nadaję na innych falach. To, co wszystkich nudzi, mnie wydaje się przyjemne, bezpieczne. Większość ludzi cieszy spędzanie czasu z innymi, mnie przeraża. Lubię siedzieć w jednym miejscu i myśleć, dla większości ludzi to chyba strata czasu. Nie powiem tego, bo nie zrozumieją. Chciałbym móc wypowiedzieć to, co czuję. Chyba lepiej tego nie mówić. Szczerze mówiąc, nie wiem. Nieustannie czytają innym w myślach i wyczytują z nich bezlitosną krytykę, że są brzydcy, głupi, grubi, chudzi, nudni, nieciekawi, niezgrabni, leniwi, zawsze nie tacy, jak trzeba. Wiedzą to, czego nie ma. Naturalne zdarzenia i reakcje interpretują zawsze na swoją niekorzyść. Na twarzach innych dostrzegają ironię, drwinę, potępienie, niechęć. Uśmiech odbierają jako szyderstwo, ciekawość jako sprawdzanie. Osoby cierpiące na fobię społeczną panicznie boją się oceny. Są przekonane, że wszyscy ich obserwują, czyhając na potknięcia. Żyją w nieustannym lęku. Fobicy, jak sami o sobie mówią, starają się zapobiegać katastrofie. Próbują unikać błędów i potknięć, wyglądać idealnie, mówić mądrze, zachowywać się bez zastrzeżeń, ale nie da się codziennie wyprzedzać losu i być przygotowanym na kilka ruchów do przodu. Jeśli bojąc się rozmowy telefonicznej, fobik będzie się uczyć, co dokładnie ma powiedzieć i sztywno trzymać się planu, nie usłyszy, co mówi do niego rozmówca. Napędzany rosnącym lękiem, następnym razem nauczy się swoich kwestii na pamięć. Taki mechanizm zabezpieczający sprawi, że zamiast sobie pomóc, wpadnie w błędne koło, które będzie podtrzymywać fobię. Są mistrzami świata w unikaniu. Zamiast iść do sklepu, zamówią online. Zamiast zadzwonić, napiszą e-mail. Zamiast się spotkać z przyjaciółmi, pogadają na czacie. Powoli wycofują się z życia. Przenoszą się do wirtualnego świata. Wegetują w czterech ścianach lub uczą się funkcjonować w kilku oswojonych obszarach: praca, sklep czy dom. Czy brzmi w jakikolwiek sposób znajomo? Reportażystka Aleksandra Warecka napisała to w magazynie Pismo, opisując ludzi i sytuacje i świadectwa ludzi, którzy mają najróżniejsze fobie, a w tym wypadku fobię lęku społecznego. Na podstawie badań takich jak EZOP, to jest epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych, badanie w Polsce, badanie Światowej Organizacji Zdrowia, raportów unijnych, a nawet takiego raportu, który wpadł mi w ręce dla Senatu w naszym kraju w zeszłym roku. 84 miliony Europejczyków zmaga się z problemami natury psychicznej, psychologicznej, psychiatrycznej. To oznacza 1 na 6 mieszkańców Polski, który ma problemy z zaburzeniami psychicznymi, umysłowymi. Jest 18 zdefiniowanych zaburzeń przez Światową Organizację Zdrowia. To są zaburzenia lękowe, bezsenność, fobie społeczne, depresja, zaburzenia somatyczne, choroby afektywne, dwubiegunowe. Być może słyszeliście ostatnio o tym. Prawdopodobnie słyszeliście o stanie psychiatrii w Polsce i o tym, że nie ma ośrodków, nie ma miejsc, ale to nie dlatego, że ich się stało mniej, tylko dlatego, że potrzeby są znacznie, znacznie większe. To powodowało i wciąż powoduje tragiczne w skutkach zdarzenia jak samobójstwa. W 2015 roku mieliśmy, jeżeli chodzi o Polskę, 3 miejsce w Unii Europejskiej. To było 5400 samobójstw. W 2018 ponad 1000 z tych samobójstw było w wyniku zaburzeń psychicznych, umysłowych. Według Światowej Organizacji Zdrowia, żeby było jeszcze lepiej, to poczytam trochę. Depresja objawia się smutkiem, utratą zainteresowań i przyjemności, poczuciem winy, niską samooceną, zaburzeniami snu i apetytu, uczuciem zmęczenia i osłabieniem koncentracji. Tej chorobie towarzyszą myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie. Aby zdiagnozować tę chorobę, powyższe objawy muszą występować bez przerwy przez co najmniej 2 tygodnie. I to ważne. Chorobę najczęściej wywołują różne złożone czynniki, takie jak negatywne doświadczenia, trwające długi czas ciężkie choroby, czynniki dziedziczne, cechy osobowości, warunki życiowe. Współczesne czasy, to dotyczy nas wszystkich, zmiany cywilizacyjne, wzrost tempa życia, kryzys ekonomiczny wywołują dodatkowe czynniki rozwoju depresji, którymi są zaburzenia rytmów okołodobowych, więcej pracujemy, mniej śpimy oraz przewlekły stres. Depresja to jedno z najczęściej opisywanych i rozpoznawanych zaburzeń psychicznych. Jest chorobą ogólnoustrojową. Zaburzenia depresyjne często zaczynają się już w bardzo młodym wieku. Obniżają możliwość prawidłowego funkcjonowania i bardzo często mają charakter nawracający. Jednym z najistotniejszych problemów związanych z występowaniem zaburzeń depresyjnych jest fakt, iż zaburzenia te stanowią czynnik wysokiego ryzyka popełniania samobójstw. Depresja znacząco wpływa na jakość życia, zdolność funkcjonowania w każdym obszarze życia, zarówno społecznym, jak i zawodowym. To 4. najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie, a przewiduje się, że w 2030 roku będzie pierwszym. Gdzie się nie obejrzysz, także pośród nas tutaj dzisiaj, znajdziesz ludzi, którzy mówią, że albo przeszli depresję, albo są w depresji, albo wydaje im się, że są w depresji, albo są w stanie depresyjnym. Gdzie się nie obejrzysz, spotykamy się dzisiaj z coraz częstszym problemem najróżniejszych zaburzeń umysłowych pośród nas, w naszym społeczeństwie, w naszym środowisku. To trudne, ale jak już słyszeliśmy i czytaliśmy przed chwilą, niestety styl życia, sposób życia, szczególnie w tak dużym mieście jak Warszawa, znacząco na to wpływa. Organizowane są kampanie społeczne, które mówią o tym, którzy z ludzi sławnych, znanych cierpieli na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, umysłowe. Ja znalazłem bardzo łatwo kilku. Na przykład Michael Phelps, ten, który tak dobrze pływa i zdobywa złote medale. Okazało się, że tragicznie się zmagał właśnie z depresją i z tym, co go dotykało. Pomiędzy nimi są też Charles Dickens, Lev Tolstoy, Winston Churchill, czy chociażby Robin Williams. Taki aktor popełnił samobójstwo. Mam wrażenie, że dzisiaj, kiedy mówię to kazanie i kiedy mówię o tym, jaki jest stan rzeczywisty dzisiaj, teraz, już, to nie jestem człowiekiem, który będzie bił na alarm i nie będzie też mówił o tym, że politycy powinni się tym zająć. Dzisiaj tutaj nie po to jestem. Mam też wrażenie, że sprawa jest na tyle delikatna i wrażliwa, że tak jak na przykład dzisiaj jest w artykułach najróżniejszych, które traktują chociażby o samobójstwach czy o różnych schorzeniach i zaburzeniach psychicznych, tak częstych i dotykających niemal naprawdę każdego z nas. Zawsze na końcu jest taka notka. Jeżeli zmagasz się z takim problemem, jeżeli masz myśli samobójcze albo inne myśli, które są tak trudne, to proszę skontaktuj się pod tym i pod tym telefonem, tu jest dla ciebie pomoc. Kiedy mówi się w jakichś artykułach albo w telewizji, albo w programach, za każdym razem to jest podkreślane i ja też chciałem to podkreślić, że jeżeli dzisiaj słuchając tego, gdzieś to dotyka twojego serca i twojego umysłu, twojego życia i masz wrażenie, że to jestem ja, to proszę cię, nie zostawiaj tego dla siebie, tylko w miarę możliwości. Oczywiście wiem, że to może być bardzo trudne, ale jest miejsce, żeby ci pomóc. I wszyscy możemy sobie nawzajem pomóc, więc po prostu nie zostawiaj tego dla siebie nawet dzisiaj. Te stany mają wpływ na wszystko, na rodzinę, na lokalną społeczność, nawet na naród. Swego czasu mieliśmy okazję przebywać w Nowym Jorku razem z moją żoną, akurat podczas wyborów prezydenckich, ostatnich. No i dość, żeby powiedzieć, że zdecydowana większość ludzi w Nowym Jorku, którzy głosowali, nie głosowali na tego prezydenta, który prezydentem został. Ale to, co obserwowaliśmy zaraz po wyborach, było dla nas zaskakujące, a zresztą oni jasno o tym i jawnie mówili. Na naszych oczach jedna z osób mieszkających w Nowym Jorku płakała, widząc, co się wydarzyło. Przez następne tygodnie Nowy Jork był naprawdę, realnie w depresji. To po prostu było czuć i widać, nie tylko ze względu na pogodę. Jeden z publicystów kwartalnika Więź napisał, że tak naprawdę jako naród wszyscy potrzebujemy zbiorowej terapii. A jesteśmy strasznie w tyle. Co więcej, kiedy jesteśmy tutaj i stoimy w kościele, musimy zdać sobie sprawę, że niestety Kościół często do stygmatyzacji ludzi, którzy mają jakiekolwiek problemy bądź zaburzenia umysłowe i psychiczne, się przyczynił. Swego czasu nawet bardzo intensywnie, i to wręcz do XVIII jeszcze wieku, w niektórych wypadkach karano samobójców. Nie wiem, co było gorsze, czy karanie tych, którzy już nie żyją, czy też karanie śmiercią niedoszłych samobójców, jak to miało miejsce w Japonii. O ironio. Bardzo ciężko jest nam się pogodzić z takim naturalnym spojrzeniem, aczkolwiek już musimy. Zaledwie wczoraj byłem w klinice, która zajmuje się właśnie z neurologiem, z psychiatrą, z psychologiem. Od razu jest pytanie, dlaczego pastor tam był, ale nie odpowiem. A co tam? I słuchajcie, byłem zaskoczony. Sobota rano, godzina 9, 9.30, 10. Drzwi się nie zamykały. Jak widać, potrzeby są ogromne, a to była prywatna klinika i trzeba dużo zapłacić, żeby móc tam przyjść na wizytę. Kościół się przyczynił, bo bardzo często nie był w stanie sam zrozumieć, co to tak naprawdę znaczy. Mamy takie trzy wyjaśnienia troszeczkę na różne schorzenia i choroby i zaburzenia psychiczne. Jedno z nich jest demoniczne. To znaczy, jeżeli masz jakikolwiek rodzaj schorzenia psychicznego, to znaczy, że jesteś opętany. To znaczy, że jakieś siły demoniczne cię opętały i po prostu trzeba się modlić o ich wypędzenie, trzeba je wygonić. To jest tylko i wyłącznie ta kwestia. Nie istnieją choroby psychiczne. Druga to taka, że to po prostu jest Boża wola. Okej, modliłeś się, Pan Bóg tego nie zabiera, zdecydowanie po prostu chce, żebyś chorował. Jeszcze jedna z nich to taka, że korzystasz z lekarstw, więc to jest twój problem. Nie powinieneś korzystać z lekarstw, musisz zaufać Panu Bogu. Jak jesz te wszystkie świństwa różne, psychotropy, to po prostu musisz pamiętać, że to ci szkodzi i to jest tylko jedyny powód, dla którego wciąż jeszcze chorujesz. Wszystko to nie są prawdy, a co najwyżej półprawdy. Bo istotnie może się tak zdarzyć. Chociaż nie przypisywałbym demonom aż tak wysokiej i ważnej roli, to jednak istotnie mogą mieć na to wpływ różne wydarzenia z naszego życia, które dają dostęp takim demonicznym siłom. Czy Pan Bóg ma swój plan? Owszem, zdecydowanie. Czy niektóre lekarstwa nie są dla ciebie, albo bierzesz ich za dużo, to też prawda, aczkolwiek wciąż półprawda. Jakie miewasz myśli? Czy miewałeś myśli właśnie, które dotyczą tego, co przed chwilą czytałem, o chociażby depresji, o tym, że wstyd, gniew, poczucie winy, ciągłe oglądanie się za siebie i na innych, co oni myślą, jak myślą o mnie, co powiedzą? Trzeba przyznać, że jako Kościół bardzo często nawet nie wiemy jak i nie pomagaliśmy, a nawet się jeszcze przyczynialiśmy gorzej do tego, żeby tacy ludzie, którzy zmagają się z tym, byli napiętnowani. Kiedy mówię tacy ludzie, tak naprawdę mam na myśli nas wszystkich, bo jakby się dobrze zastanowić, to prawdopodobnie każdy z nas miał chociażby epizod takiego zachowania czy takiego samopoczucia. Jest radosna wieść w tym wszystkim. Pan Jezus, kiedy przyszedł, i mówi to w Ewangelii Marka bardzo wyraźnie w 2 rozdziale, w 17 wersecie, ja nie przyszedłem do zdrowych, tylko ja przyszedłem do tych, którzy potrzebują lekarza. Do tych, którzy potrzebują uzdrowienia, nie do sprawiedliwych, albo tych, którym się wydaje, że są sprawiedliwi i że wszystko u nich w życiu okej, że sami sobie z nim poradzą. Ja przyszedłem do tych, którzy mojej pomocy i lekarstwa, które ja mam, potrzebują. Pan Jezus tym samym daje wyraz czemuś, czego w tamtych czasach w Izraelu nie było. Jest ci dobrze, to znaczy, że Pan Bóg ci błogosławi, to znaczy, że jesteś prawy. Jest ci źle, chorujesz, nie masz pieniędzy, to znaczy, że Pan Bóg nie daje ci swojego błogosławieństwa. A tu o to proszę. Moglibyśmy zacytować jedną z piosenek Kuby Badacha, w której śpiewa, że nie można być reklamą szczęścia codziennie. I to właśnie Pan Jezus przyszedł powiedzieć, nie możesz być reklamą szczęścia codziennie i nie możesz udawać, że jeżeli się cały czas uśmiechasz i wszystko idzie pięknie, to znaczy, że masz Boże błogosławieństwo. To nie jest równoznaczne i jednoznaczne. Pan Jezus właśnie przyszedł do tych, którzy są utrapieni. Powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, utrapieni, a ja wam dam ukojenie. Jeżeli Ewangelia ma moc, żeby zbawiać, jeżeli Ewangelia jest tą, która daje nam właśnie odpowiedź na proroctwo, którym była mowa, że Pan Jezus swoimi ranami nas uleczył, to znaczy, że także może nas uleczyć ze wszystkich zaburzeń umysłowych, psychicznych. Te wszystkie rzeczy, które towarzyszą człowiekowi, właśnie powodując chociażby te choroby i te zaburzenia, lęk, strach, wstyd, poczucie winy. Te wszystkie Pan Jezus w swojej Ewangelii i Boże Słowo adresuje. Ale dla kogoś, kto zmaga się z takim stanem i być może siedzisz tutaj dzisiaj, ale nawet jestem pewien, że siedzisz tutaj dzisiaj. Takie słowa mogą nie być pocieszające. No tak, czyli wszystko będzie dobrze. I wszyscy mi tak mówią. Albo weź się w garść, albo wszystko będzie dobrze, musisz sobie z tym poradzić, dasz radę, jesteś dzielny. O, świetnie, to już jest pomoc. Ale Pan Jezus za ciebie umarł, więc Pan Jezus da ci pokój. No dobrze, ale ja bym chciał ten pokój teraz. A jak on wygląda? A na czym polega Jego miłość w takim razie? Bo ja mam poczucie, że On mnie nie chce, że On nie chce ze mną rozmawiać, że mnie nie widzi, że mnie nie zna, że nie odpowiada na moje modlitwy. Mam poczucie, że jak przychodzę do kościoła, to wszyscy są fajniejsi i lepsi, i lepiej wygadani ode mnie, tylko ja jestem taką zakałą. Więc być może jednak coś jest ze mną nie tak. Jeżeli tak myślisz, chcę ci powiedzieć, nie z tobą jest coś nie tak i nie ze mną jest coś nie tak, z nami wszystkimi jest coś nie tak, z tym światem jest coś nie tak. Żyjemy na grzesznym, zniszczonym świecie, zniszczonym grzechem, nienawiścią, złością, perfidią. To zdeprawowana ziemia. Jedynym ratunkiem dla niej jest właśnie to, co uczynił Jezus Chrystus na krzyżu. Nie ma innej opcji ratunku. Ale Pan Jezus, kiedy przychodzi i Pan Bóg, kiedy przychodzi ze swoim pocieszeniem, On nigdy nie przychodzi, patrz, widzisz, teraz masz pocieszenie i wtedy już jest wszystko fajnie. Dlaczego się nie uśmiechasz? Biblia jest pełna wyrzutów, które człowiek czyni Bogu. Biblia jest pełna fragmentów pieśni modlitw, które mówią, Boże, czemu mnie tak połamałeś? Czemu trzymasz mnie w tych okowach i w tych łańcuchach? Dlaczego moja modlitwa do Ciebie nie dociera? Dlaczego na nią nie odpowiadasz? Boże, gdzie jesteś? Boże, wysłuchaj tego, co do Ciebie mówię. Bo ile razy mogę zanosić tę modlitwę przed Twój tron? Podobnie jest właśnie z autorem Lamentacji. Jednej z ksiąg, którą możemy znaleźć zaraz po księdze proroka Jeremiasza, kiedyś tradycyjnie interpretowaną jako tą, którą prorok Jeremiasz właśnie napisał. Dzisiaj badacze i egzegeci, bibliści nie mają takiej pewności, a nawet bardziej skręcają w pewność, że to nie on. Ale patrząc na Boże Słowo i na ten fragment, musimy zdać sobie sprawę z tego, gdzie to było napisane, ale wpierw przeczytajmy. Macie ten tekst w swoich witakach na krzesłach. Księga Jeremiasza, właśnie jest napisane Księga Jeremiasza, przepraszam, to jest Księga Lamentacji, 3 rozdział, 17, 26 werset. Wygnałeś pokój z mej duszy. Zapomniałem, co znaczy pomyślność. Więc rzekłem, zanikła moja siła i moja ufność wobec Pana. Zachowaj w pamięci mą nędzę, tułaczkę, piołun mój i gorycz. Zawsze wspomina to moja dusza i przygnębiona jest we mnie. Zamknę to jednak w swym sercu i znowu nabiorę otuchy. Choć bliscy śmierci, z łaski Pana żyjemy, gdyż nieskończone Jego miłosierdzie każdego ranka objawia się na nowo. Wielka jest Twoja wierność. Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w Nim pokładam nadzieję. Temu Pan dobro wyświadcza, kto Mu ufa i człowiekowi, który szuka Jego woli. Dobrze jest oczekiwać w milczeniu, aż od Pana przyjdzie wybawienie. Gdybyśmy mogli się przyjrzeć całej tej księdze i wszystkim 5 rozdziałom, zobaczylibyśmy, że to jest lamentacja kogoś, kto woła do Boga, a kto jest częścią narodu Izraela i kto właśnie przeżył traumę, tragiczną traumę niewoli babilońskiej. Tego, że Jerozolima została zniszczona, że ich miejsce zostało zniszczone, zostali wzięci do niewoli. Przedstawia to w bardzo tragiczny sposób, w takim tragicznym obrazie, ale też takim właśnie lamentacyjnym, zwracając się do Boga, no spójrz na naszą krzywdę, spójrz na to, co się tutaj dzieje, odpowiedz, wejrzyj na naszą tragedię. I właśnie w takim stanie go zastajemy. Wygnałeś pokój z mej duszy, zapomniałem, co znaczy pomyślność. Musimy pamiętać, że to poezja, to część poematu, ale ona też coś wyraża. I właśnie w ten sposób tak często Biblia pomaga człowiekowi wyrazić ból, rozterki, wyrzuty w stosunku do Pana Boga. To Ty, Boże, wygnałeś pokój z mej duszy. Zapomniałem, co znaczy pomyślność, więc rzekłem, zanikła moja siła i moja ufność wobec Pana. I poezja ma to do siebie, że często odzwierciedla to, co gra właśnie w naszej duszy. I czy nie ma tak, że właśnie, czy nie jest tak, że właśnie tak się czujesz, że brakuje Ci tego pokoju, że masz poczucie, że to Bóg Ci go zabrał, że Bóg Ci go nie daje. Że kiedy Ty już wychodzisz, wydaje Ci się, że wychodzisz na prostą, razem ze swoim schorzeniem, ze swoją chorobą, ze swoimi zmaganiami, nagle pojawiają się czynniki, które jeszcze bardziej Cię dołują, które jeszcze bardziej przygnębiają. Masz takie poczucie, przecież Pan Bóg chociaż te rzeczy mógł powstrzymać. Tymczasem one wszystkie zwalają się na mnie, tak jakby nieszczęścia miały rzeczywiście chodzić parami. Jak często automatycznie nasze oczy i serca odwracają się od Boga, mówiąc, okej, to znaczy, że On chyba nie chce tego nic z tym zrobić. On nie chce ze mną rozmawiać. Straciłem ufność, bo wołam, a nic się nie dzieje. Mam problem z tym, czy Bóg w ogóle mnie słyszy. Niejako w chęci takiego zapamiętania, takiego postawienia monumentu swojemu cierpieniu mówi, zachowaj w pamięci mą nędzę, tułaczkę, piołun mój i gorycz. To wszystko, przez co musiałem przejść. Te wszystkie uczucia, te zmagania, te emocje, które tak bardzo blokują mnie nawet wobec świata zewnętrznego. Moje najróżniejsze lęki, strachy, to wszystko cały czas do mnie wraca. To chociaż skoro już się do mnie nie odzywasz i skoro nic nie jesteś w stanie z tym zrobić, to chociaż zapamiętaj to i pamiętaj, byłem tutaj i to wszystko musiałem wycierpieć. Moja dusza zawsze to wspomina, jest przygnębiona we mnie. Moje emocje, moja wola, mój umysł, to wszystko, to kim jestem, jest przesączone moimi zmaganiami, moim cierpieniem, moimi wyzwaniami. Zamknę to jednak w swym sercu i nabiorę otuchy. Specjalnie wybrałem ten fragment, dlatego że jesteśmy w ważnym jego momencie, w ważnym momencie tej księgi, przełomowym. Do tej pory słyszeliśmy te straszne narzekania i lamentacje, które wołały do Boga z pragnieniem, Boże, zrób coś z tym wreszcie. A tu przychodzi przełom. Zamknę to jednak w swoim sercu i znowu nabiorę otuchy. Moglibyśmy pomyśleć, że to oznacza, okej, zapomnę to wszystko. Zostawię to dla siebie, nikomu nie powiem. Nic z tym nie zrobię. Muszę iść dalej. Poradzę sobie. Tymczasem, kiedy czytamy dalej ten poemat i poezję, widzimy, że jedynym powodem, dla którego autor jest w stanie zaakceptować swój stan, przyjąć to, co się wydarzyło, jako część swojego życia, a jednocześnie widzieć ratunek dla niego i pozytywne rozwiązanie i nadzieję na to, co będzie na przyszłość, że źródła tego upatruje w Bogu. Choć bliscy śmierci, z łaski Pana żyjemy, gdyż nieskończone Jego miłosierdzie. To nie jest tak, że Pan Bóg, kiedy nas dotyka, za każdym razem zawsze wszystko zabiera i już nigdy nic do nas nie wróci. Nie będziemy się zmagać z naszym lękiem, z naszą bojaźnią, z naszą depresją. Chociaż bliscy śmierci jesteśmy, tak często mamy takie wrażenie, że to życie się kończy, że to już nie dla nas, a może nawet my chcemy z nim skończyć. Ale chociaż tak bliscy śmierci jesteśmy, ze względu na swój ból, ze względu na utrapienie i cierpienie, to, które przeżywamy codziennie, chociażby w swojej głowie, to z łaski Pana żyjemy, gdyż nieskończone jest Jego miłosierdzie. Nasze życie jest Jego darem, Jego błogosławieństwem. I okazuje się, że każdego ranka objawia się na nowo, bo wielka jest Jego wierność. Okazuje się, że możemy żyć życiem spełnionym, które obiecuje Pan Jezus chociażby w 10 rozdziale Ewangelii Jana, dlatego że to On przyszedł dać życie w obfitości. Możemy żyć życiem w obfitości ze względu na Jego łaskę. A Jego łaska ma to do siebie, że niezależnie od tego, jak wyglądał twój dzień wczoraj, dzisiaj możesz stać z nadzieją, że ten będzie inny, że ten będzie lepszy, że ten będzie pod Jego opieką, że ten będzie według Jego planu. Że to jest ten dzień, który jest dniem zbawienia dla ciebie. Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w Nim pokładam nadzieję. Myślę, że to jest najlepszy sposób na to, żeby znaleźć uleczenie w swojej duszy, w swoim sercu, w swoim umyśle. Wobec wszystkich różnych schorzeń, zaburzeń psychicznych, które dzisiaj tak ciężko i tak bardzo nas dotykają. Wydaje się, że właśnie najlepszą nadzieją, łaską i miłością i sposobem ratunku jest ta świadomość, że dla Boga ten dzień rzeczywiście to jest kolejny nowy dzień i ta Jego łaska jest w tym dniu świeża i wyjątkowa. Chociaż wydaje nam się, że już z niej skorzystaliśmy, że już wszystko wiemy, to jednak dzisiaj i jutro Pan Bóg może cię wciąż zaskoczyć. Doktor psychiatrii w jednym z artykułów pisze tak: długie doświadczenie przemocy może powodować rozmaite dolegliwości somatyczne. Doświadczane w dzieciństwie zdarzenia traumatyczne mają wpływ na strukturę osobowości, obciążają nadmierne mechanizmy regulacji psychicznej i zmniejszają odporność. Emocje, niepokój, napięcia powstałe w wyniku urazów uruchamiają wzmożoną czujność na niebezpieczeństwa, niezależnie od tego, czy one rzeczywiście istnieją, czy nie. Powstaje przymus sprawowania kontroli nad otoczeniem, wynikający z przekonania, że nawet drobna niemożność w tym względzie doprowadzi do katastrofy. Wszystko to w połączeniu z predyspozycjami genetyczno-konstytucjonalnymi inicjuje proces chorobowy lub prowadzi do jego rozwoju. Tak powstają problemy psychosomatyczne. Nasze odczucia nawet potrafią wpłynąć na nasz organizm i dzisiaj już wszyscy to wiedzą. Twój stres, kiedyś jak szedłeś do lekarza i lekarz mówił, że to efekt stresu, to nikt nie chciał wierzyć. Ja pamiętam swoją wizytę, kiedy pierwszy raz to usłyszałem. Przyszedłem myśląc, że mam problemy żołądkowe, a pan doktor nawet na mnie nie spojrzał i powiedział: nie, to są jelita. Aha, dobrze, no to jelita, no to mam problemy z jelitami. Tak, 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 to stres. Wystarczy, że będzie pan spokojnie jadł, nie będzie pan łykał powietrza, wszystko będzie git. Wyszedłem zdegustowany, żadnych badań, nic. Nie wiem w ogóle, na czym to miało polegać. Jeszcze na dodatek podał mi swój przykład, jak 2 godziny zawsze je obiad ze swoimi kolegami w kantynie, bo to akurat był lekarz wojskowy. No super. Jeszcze kawką popiję, no bardzo dobry. Tak, taką receptę dostałem. Dzisiaj, kiedy słyszysz o tym, że to stres, jesteś w stanie się z tym zgodzić. Że napięcie, jesteś w stanie się z tym zgodzić. Że presja, że problemy w pracy, problemy w rodzinie, jesteś w stanie się z tym zgodzić. I bardzo prawdopodobne i niemal pewne jest tak, że to prawda, że te symptomy, te psychosomatyczne rzeczy, czyli że to się przerzuca na twój fizyczny organizm, twoje myśli, twój stres, twoje napięcia, tak, jak najbardziej. Błędem jest przekonanie, że organizm sam się jest w stanie uleczyć. Błędem jest przekonanie, że jeżeli uwierzysz w siebie, to wszystko się zmieni. Nie jest błędem przekonanie, że jeżeli zmienisz sposób myślenia, coś może się naprawić. Ale proponuję ten sposób myślenia, o którym mówi apostoł Paweł, czyli metanoję i przemianę naszego umysłu, która wynika tylko i wyłącznie z tego, że Jezus Chrystus dotyka naszego życia i je przemienia. Dlaczego o tym? Dlatego, że właśnie ten autor, który to pisze, przeżywa traumę albo stres posttraumatyczny. Nawet jest określenie na to medyczne. On wszystko przeszedł, oni trafili do niewoli. Miało być tak pięknie, Jerozolima, Izrael, piękna przyszłość, cudowne obietnice, proroctwa, a tu nagle się okazuje, że w końcu tak sobie nagrabili, że Pan Bóg pozwolił na to, aby przeżyli tą traumę, żeby mogli się nauczyć i przybliżyć do Niego. On właśnie przeżywa to i skutki tej traumy. Okazuje się, że właśnie to wszystko, co przeżywa w swoim głowie i sercu, przenosi się wręcz na jego ciało, wręcz czuje to całym sobą, a jedyną nadzieję znajduje właśnie w Bogu i w Jego łasce codziennie. Ksiądz profesor Chrostowski, taki znany biblista, zauważył, że w Biblii mamy kilka przykładów ludzi ze schorzeniami i zaburzeniami psychicznymi i umysłowymi. Na początku wymienia Kaina, który według niego miał depresję. Depresję wynikającą z tego, kiedy widział, że jego brat ma lepiej, jego brat jest akceptowany, on nie, i nie chcąc poprawić swojego zachowania, wybiera brnięcie w czyny, które kończą się tragicznie. Mówi o Saulu, który, jak się okazuje, miał schizofrenię. I powiem wam, że jak czytam sobie, rzeczywiście tak, wszystko pasuje, każdy objaw. Saul, który ze złością, nienawiścią goni swojego następcę, Dawida, żeby nie został królem, który chce go ciągle dorwać i po prostu zabić, ma nagle takie napady manii, tak naprawdę. Kiedy nagle wszystko jest super, zaczyna płakać, przepraszać Dawida, teraz wszystko będzie dobrze, no właśnie sobie uświadomiłem, jaki jestem straszny. Ma takie same napady, kiedy trafia z prorokami przed oblicze Samuela, proroka, kiedy nagle znowu coś zmienia jego nastrój, zmienia jego całą fizyczność, ludzie patrzą na niego jak na wariata, co mu się nagle stało. Przed chwilą tutaj ganialiśmy, chcemy złapać uciekiniera, a teraz nagle on jest taki pobożny i teraz już tutaj śpiewa pieśni i płacze i huśtawka nastrojów bardzo typowa dla takich zaburzeń. Nabuchodonozor, król babiloński. Swego czasu mówiliśmy trochę o nim ze względu na Księgę Daniela, którą czytaliśmy tutaj. To przykład zoantropii. Nie pytajcie mnie nawet, co to do końca znaczy. Ale chodzi o to, że po prostu tam jest taki opis, że on zachowywał się jak zwierzę, jak zachowywał się jak wół, jak trawę, jak wół. I chodzi o to, że właśnie jest nawet takie schorzenie zdefiniowane, że człowiekowi się wydaje, że jest zwierzęciem, zachowuje się jak zwierzęcie, jak zwierzę. Jest parę tych przykładów. Jest parę przykładów samobójstw z Biblii. Widzisz, Biblia nie ucieka od tego tematu. Pan Bóg nie mówi, tego nie ma. Jeżeli masz taki problem, to znaczy, że coś z tobą nie tak. Nie, nie jest z tobą coś nie tak. Wszyscy mamy ten problem. Jeżeli muszę to powiedzieć wyraźnie, wszyscy mamy zaburzenia psychiczne i umysłowe. Niestety, żyjąc w grzesznym świecie, skażonym środowisku, ale też skażonym grzechem po prostu w każdym możliwym aspekcie, te wszystkie traumatyczne wydarzenia, które wpływają na nasze życie, kto z nas nie miał? Kto z nas nie miał kogoś, kto prześladuje go w szkole albo nie wiem, w rodzinie, albo jakichś kłótni w rodzinie, albo jakichś nieporozumień, albo traumatycznych wydarzeń typu śmierć kogoś bliskiego albo rozwód, kto nie miał tych wszystkich wydarzeń, które wpływają na jego samopoczucie, na jego sposób myślenia? Czy jest ktoś, kto jest zupełnie pozbawiony takich odczuć, takich historii, takich wydarzeń w swoim życiu, takich momentów? Nie ma. Ksiądz profesor Chrostowski wskazał też na bardzo ciekawą kwestię. Otóż jest taki jeden fragment w Księdze Wyjścia, drugiej Księdze Mojżeszowej, kiedy jest napisane, że Pan Bóg jest twoim lekarzem. Jeżeli będziesz się trzymał tego, tego, tego i tego, to Pan Bóg, to wszystko będzie dobrze i Pan Bóg jest twoim lekarzem. Pan Bóg cię uzdrawia. Pan Bóg twój jest twoim lekarzem. To się wydarzyło zaraz po tym, jak Izraelici wyszli z Egiptu, przeszli przez Morze Czerwone, podróżowali przez 3 dni przez pustynię i nie mogli znaleźć wody. Trudno się dziwić, że byli wściekli. Wściekli, źli, a może zdesperowani? A może w depresji? Bo to nagle przed chwilą miało być tak pięknie, mieli z tego wyjść, mieli się uratować. Przecież już przeszli Morze Czerwone, widzieli ten cud. Niesamowite, morze się rozstąpiło. A teraz idą od 3 dni i mają po prostu zginąć z braku wody na tej pustyni? I zaczynają szemrać przeciwko Mojżeszowi, który ich prowadził, i przeciwko Bogu, który ich tam wyprowadził. I stają w takim miejscu, które się nazywa Mara. Okazuje się, że jest tam jakaś woda, ale gorzka, niezdatna do picia. Nic nie pomaga. I to właśnie w tym miejscu Bóg mówi Mojżeszowi, żeby wrzucił coś do tej wody, jakieś rośliny. W rezultacie oni mają czego się napić, są uratowani i wtedy Pan Bóg mówi właśnie te słowa. Jeżeli będziecie wykonywać moje przykazania, się ich trzymać, wszystko będzie dobrze, ja jestem waszym lekarzem. A powiedzcie mi, bo to mnie zaskoczyło, z czego Pan Bóg miał ich uleczyć? Dlaczego akurat w tym momencie i w tym miejscu mówię o uzdrowieniu i uleczeniu? Bo właśnie wszystkie najgorsze koszmary, które Izraelici przeżywali przez 400 lat w Egipcie, do nich wróciły. Nauczeni bezwolności, nauczeni tego, że wciąż są gorsi, nauczeni i oduczeni jakiegokolwiek poczucia wartości, jako cały naród przeżyli traumę. I właśnie ona się objawia w ich psychice tylko i wyłącznie. A Pan Bóg mówi, że właśnie was uzdrowię i was uleczę. Ja będę waszym lekarzem, jeżeli przylgniecie do mnie, jeżeli skorzystacie z tej łaski, która jest świeża i nowa, każdego dnia. Temu dobro Pan wyświadcza, kto mu ufa i człowiekowi, który szuka jego woli. Dobrze jest oczekiwać w milczeniu, aż od Pana przyjdzie wybawienie. Ten poemat ma nam pomóc wczuć się w rolę autora, przeżyć to, co przeżywamy, to, co on doświadczał, tak samo jak my doświadczamy dzisiaj, i znaleźć pocieszenie i łaskę w oczach Boga. Jemu zaufać w naszym uleczeniu i wyprowadzeniu nas z tych wszystkich stanów, które mamy. Albo ma pomóc nam żyć razem z Bogiem w tych stanach, które mamy. Naturalnym jest dla kogoś, kto zmaga się z różnymi schorzeniami psychicznymi i umysłowymi, to, że traci pokój, a jego życie jest naznaczone niepokojem. Pan Jezus mówi: pokój mój wam daję. W Psalmie 34 czytamy, że blisko jest Bóg tych, którzy mają złamane serca. W Ewangelii czytamy, że w Bożej miłości, miłości, którą okazał nam Jezus, już nie ma lęku. To jest doskonała miłość. Jak często Bóg powtarza w swoim słowie: nie bój się, nie lękaj się. Jezus przyszedł, żeby dać nam życie w obfitości. Jezus przyszedł, żeby dać nam nadzieję. Jezus jest tym, który niezależnie od tego, w jakiej sytuacji jesteś, on wciąż cię kocha i akceptuje. On nie mówi, że coś z tobą nie tak. Coś z tobą nie tak ze względu na grzech. Coś z tym światem nie tak ze względu na grzech. Ale to nie ty jesteś wyjątkowy i gorszy, bo akurat tobie się to przytrafiło. Na końcu Pan Jezus daje nam nową tożsamość. Bo to dzisiaj, jeżeli oddamy Mu swoje życie, stajemy się Jego dziećmi. To On mieszka w nas, już nie my. A Pan Jezus chyba wiedziałby najlepiej, co to znaczy depresja i różne schorzenia, biorąc pod uwagę traumy, które musiał przeżyć w swoim życiu. Odrzucenie, wyśmianie w rodzinnym mieście, podróż do Egiptu, ucieczka, uchodźstwo. Był odrzucany, był wyśmiewany, ciągle się z nim kłócili, próbowali go oskarżyć o wszystko, co możliwe. Miał na sobie brzemię i przywódcy, i nauczyciela, i misji, którą musiał wypełnić. A na końcu świadomość tego, co go czeka i jakie cierpienie będzie musiał przeżyć na krzyżu. W zasadzie depresja murowana. Niektórzy nawet twierdzą, że mógł się z nią zmagać. Mi się wydaje, że Pan Jezus wiedział doskonale, gdzie jest źródło życia, które potrafi i z tego uratować. I to źródło życia jest dzisiaj dla nas dostępne dzięki Niemu, Jego śmierci na krzyżu i zmartwychwstaniu. Więc jeśli jesteś tutaj dzisiaj, chcę Ci powiedzieć, że tak, Kościół dzisiaj rozpoznaje coś takiego jak zaburzenia naszych umysłów, psychiatryczne, psychiczne. Część z nich jest związana z genetyką, z neurologią, z uszkodzeniami, które dotyczą po prostu chociażby zanieczyszczonego środowiska. Inne są właśnie efektem naszych najróżniejszych traumatycznych przeżyć i myśli z tym związanych. Ale chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że właśnie w Ewangelii, właśnie w Bożym Słowie jest ratunek. Jeżeli dzisiaj i już jutro nie wyzdrowiejesz, to nie znaczy, że Pan Bóg nie jest z tobą. Nie jesteś sam. A On powiedział, że Jego myśli to nie twoje myśli. Więc ilekroć twoje myśli zmierzają właśnie w kierunku tego, jak źle i jak niedobrze przedstawia się twoje życie, to możesz przeczytać Boże Słowo, zerknąć do Niego i pomyśleć o tym, że Bóg, On ma inne myśli o tobie. On ma myśli o pokoju, nie o niedoli. To On jest tym, który mówi, nie bój się, nie lękaj się. To On jest tym, który daje nadzieję. To On jest tym, który przynosi pokój. I tym, którzy Mu ufają, On będzie ich prowadził i ratował. Jeżeli jesteś tutaj też dzisiaj, to proszę Cię, nie zostań ze swoimi myślami i tym, co przeżywasz sam. Z przodu będą tutaj ludzie, zaraz po nabożeństwie, którzy będą mogli się z Tobą pomodlić. Podejdź do nich, powiedz, poproś o modlitwę. A już 11 marca zaczynamy taki cykl spotkań, który nazywamy Powołani do wolności, właśnie mówiąc o tym, co to znaczy, że Bóg zmienił nasze życie i naszą tożsamość, i że jesteśmy Jego dziećmi. Warto, żeby nie ominąć, jeżeli jeszcze na nim nie byłeś. Pomódlmy się, proszę. Panie, dziękujemy za to, że Ty jesteś Bogiem, który daje nam nadzieję pośród najgorszych dołów i naszych zapaści i depresji. Dziękujemy Ci za to, że jesteś tym, który wprowadza pokój tam, gdzie w naszym życiu jest stres, nieład i przerażenie. Boże, dziękujemy Ci za to, że w Twojej miłości, doskonałej miłości, nie ma i nie potrzeba już lęku. Boże, dziękujemy Ci też za to, że Ty chcesz nas uzdrawiać, jesteś z nami bez względu na wszystko. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że do Ciebie możemy się zwracać z rzeczami, które leżą gdzieś najgłębiej w naszym sercu i w naszej duszy. Dziękujemy Ci za to, że Twoja łaska jest świeża i nowa każdego dnia i dzisiaj chcemy z niej czerpać. Dzisiaj, Panie, teraz, jutro, każdego dnia chcemy wiedzieć, Ojcze, i widzieć Twoje działanie w naszym życiu, Twoje pocieszenie. Boże, prosimy Cię o każdego z nas, kto zmaga się dzisiaj z różnymi właśnie zaburzeniami umysłowymi, psychicznymi. Panie, proszę Cię, abyś Ty dał takie ukojenie, które pochodzi od Ciebie. Ty dał rozwiązania. Ty dał mądre lekarstwa i lekarzy. Ty dał mądre diagnozy. Abyś to Ty, Panie, poprowadził i przeprowadził nas przez takie wyzwania. I spraw, Panie, też, abyśmy jako wspólnota byli dla siebie wsparciem, zachętą, aby każdy był tutaj akceptowany, dobrze przyjęty, otoczony miłością, aby to właśnie była przestrzeń, która jest najlepsza do dochodzenia do zdrowia. Boże, o to wszystko prosimy Cię w Twoim imieniu, w imieniu Jezusa Chrystusa. Jeszcze raz dziękując za Twoją ofiarę i Twoje zmartwychwstanie. Tobie niech będzie cześć i chwała. Amen.